Dzień dobry, poniedziałek, chyba 8, tak, 8 minut po 9, to są komentarze w Radiu Gdańska, Agnieszka Michajłow, a ze mną Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność.
Witam Państwa.
Nasz stały komentator Piotr Jacuń gdzieś tam szusuje, jak to większość teraz o tej porze na nartach. Są ferie, ale my mamy właściwie takie nieferyjne zupełnie tematy, choć zacznijmy i odnotujmy IDE, czyli nagrodę brytyjską nagrodę filmową BAFTA dla Idy. Ryszarda Wojciechowska.
I Goya, i jeszcze nagroda hiszpańska. W jeden weekend dwie nagrody. My co dwa tygodnie tutaj
tak,
odnotowujemy.
Tak, już jak się dostanie jedną, to potem się dostaje wszystkie? To jest taka zawsze prawidłowość?
No być może jest to jak z uczniem, który jak zarobi sobie w pierwszej klasie na takie pojęcie, że jest bardzo dobry i bardzo dobrze rokujący, to tak na taką opinię, to tak z nią dojedzie do końca szkoły podstawowej. I tutaj tak jest, ale no, ja już zbyt wiele dobrego powiedziałam na temat tego filmu.
Nie, więc właśnie dzisiaj nie będziemy omawiać, bo prawdopodobnie za dwa tygodnie znowu będziemy na ten temat rozmawiać. Nie wiemy, czy na temat Idy z Oscarem, czy bez, ale prawda jest taka, że dużo jest tych nagrod. No, no i jeszcze, dobrze, no.
Jeszcze dodamy dwa polskie dokumenty, które też kandydują w kategorii dokumentu krótkometrażowego.
I mamy nadzieję, że choć jeden nagrodę dostanie. No dobrze, no to Włodzimierz Karpiński, nasz ulubiony ostatnio minister Skarbu Państwa, chce, no właśnie nie wiem do końca, czy nadal chce jeszcze połączyć energię z Polską Grupą Energetyczną. Dzisiaj, jak tu rozmawiałam z Januszem Lewandowskim, który jest szefem doradców premier Ewy Kopacz, to miałam takie wrażenie, jakby rząd, czy minister właściwie, lekko się chyba z tego wycofywał, bo czas nie jest dobry. Krzysztof Katka zna szczegóły tych przymiarek, spotkań. Jak ty myślisz, jak to będzie? Będzie połączenie energii z PGE, czy nie?
Minister w ubiegłym tygodniu dużo się działo w tej sprawie. Ujawniliśmy szczegóły planu ministra, takie niejawne, jak to ma wyglądać. No i skutek był taki, że wojewoda, później minister twierdzili, że to nie są do końca prawdziwe doniesienia, po czym minister odwołał konferencję prasową, na której miał zaprezentować...
To chyba któryś raz ten termin jest jakby odkładany,
tak, ale to
prawda?
Był... Tak, to, ale ubiegły tydzień był takim ostatecznym już czasem. Ta konferencja była przygotowywana, ale została odwołana. Po czym w piątek minister ogłosił, że oni się nie będą z tym za bardzo śpieszyli, że rozpoczną proces konsolidacji, ale on się nie zakończy do przed wyborami. No i to z jednej strony wygląda na to, że możemy mówić o jakimś sukcesie, bo pewnie energia nie zostanie wchłonięta, ale też nie do końca ta spółka jest bezpieczna, bo zapowiedź, że proces konsolidacji zakończy się pod wyborami, można odczytywać jako takie formalne już zatwierdzenie tego planu. Więc jest wyraźnie...
Ja może tylko dodam, że z tego, co ty pisałeś, to ten pomysł jest taki, żeby w Gdańsku została ta część energii, która zajmuje się dystrybucją, czyli dzisiaj to jest Energa Obrót, jak rozumiem, ale także siedziba PGE Energia Jądrowa miałaby być w Gdańsku, a wszystko pozostałe jakby byłoby już częścią Polskiej Grupy Energetycznej.
Minister próbował naszych samorządowców zaniepokojonych losem energii, która jest największym podatnikiem w regionie. Minister próbował ich uspokoić i wskazywał, co dobrego może zrobić dla nas. No i rzeczywiście pomysł przeniesienia siedziby spółki jądrowej do Gdańska, o czym mówiło się od dawna, no to można uznać za taki bonus bardzo realny do realizacji. Natomiast obietnica, jeżeli ona padła, przeniesienia siedziby spółki dystrybucyjnej PGE Dystrybucja z Lublina do Gdańska, jest absolutnie nierealny, niemożliwy. Tam pracuje 1200 osób. Lublin nigdy sobie nie pozwoli na wyrwanie tego organizmu.
No i ten minister jest właściwie stamtąd, tak?
No tak, no tym bardziej, że minister jest stamtąd.
O to właśnie, żeby tam było.
Z Puław przeszedł do ministrowania. Tak, ja tylko dodam, że dla regionu pomorskiego wypadnięcie kolejnej poważnej firmy po upadku stoczni sprawiałoby, że region zamiast to zwijać, zacząłby się zwijać. To jest ta kwestia, o której zresztą pisali samorządowcy do premier Kopacz. Nie sądzę, by się doczekali odpowiedzi rychłej.
I tak dożyłam czasów, kiedy Krzysztof Katka i Artur Górski mówią jednym głosem. Aż mi się wierzyć nie chce. Dla mnie
dla
to jest
dobra,
w obronie regionu,
a przede wszystkim też w trosce o bezpieczeństwo energetyczne państwa.
Ale tutaj też mówimy podobnie jak wielu polityków Platformy, PiSu i SLD.
No wszyscy są teraz za, tak?
Uwagę, większość, nie wszyscy.
Jakaś forma konsolidacji chodzi po głowie rządzącym nie od dziś. Jest to o tyle istotne, że rzeczywiście mówimy tutaj o bezpieczeństwie energetycznym państwa i o tym, co się będzie działo i co się już dzieje, choćby z naszą wschodnią granicą. W Królewcu powstaje elektrownia atomowa, o czym przypominamy co chwila, tam już zaawansowane są prace. Nie sądzę, żeby polska elektrownia atomowa powstała w ogóle. Na razie są biegi czysto PR-owskie. Będziemy kupowali rosyjski prąd kuszeni niższą ceną. Jak będą przesyłane też przez pomoc energetyczny, pewnie będzie ta energia przesyłana do Niemiec i będziemy mieli z tym ciekawy, myślę, temat do omawiania wielokrotnie. Tym bardziej sieci energetyczne są raczej decyzyjne, że leży w Komisji Europejskiej, a nie po stronie polskiego ministra.
Nie, no ja chciałabym wiedzieć, jakie dobro płynie z tego wchłonięcia energii przez PGE. I co z tego miałby każdy z nas, czyli każdy, kto płaci za energię? Bo to jest dla mnie istotny punkt widzenia.
Łukasik twierdził kilka lat temu, że będzie miał z tego droższy prąd. Miał klient.
No więc ja pod takim kątem patrzę. Nie to, bo rozumiem, że to jest cenne dla Pomorza i dla pomorskiego budżetu. Wiem też, że Energa jest jednym z największych sponsorów, prawda, różnych imprez, że to jest impreza, która, to jest firma, która jest tutaj bardzo, bardzo widoczna, ale ja patrzę przez pryzmat własnej kieszeni klienta i chciałabym, żeby mi to wreszcie ktoś wytłumaczył, jaki jest sens, bo to, że jest to jakiś kamyczek do tej polityki energetycznej, nad którą się pracuje, nie chce mi się wierzyć. Nie wierzę w tę politykę energetyczną, bo widzę, że to jeszcze wszystko jest takie w proszku.
No, było z polityką energetyczną, no to słyszeliśmy na taśmach wprost, gdzie minister Karpiński opowiadał, jak jego zastępca zajmował się polityką energetyczną i powiedział, że on po prostu no jedzie na weekend i tyle. Powiem delikatnie.
To też spodziewam się nie dyskusji, którą zaczyna dziennikarz, tylko dyskusji samorządowców, bo ja pytam, gdzie są głosy naszych samorządowców.
Nie, ale nie można dyskutować o tym projekcie racjonalnie, bo on nie został przedstawiony przez ministra. Wszystko, co wiemy, to pomysł wchłonięcia naszej najważniejszej spółki, a po tej drugiej stronie, jakie będą korzyści, jak ta układanka krajowa ma wyglądać, tego nie wiemy. Poza tym, te zabiegi o to, żeby Energa została, to nie jest walka o jakiś interes Pomorza kosztem reszty kraju, bo większość korzyści z energii płynie do Skarbu Państwa i bardzo dobrze. Jedynie część, kilkadziesiąt procent zysków tutaj zostaje.
Ale mówię, mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że samorządowcy jednak będą chcieli zabrać w tej sprawie głos. I
oni zabrali.
Ale to jest trochę jakby efekt, dziennikarski jest to efekt, ale także ich jakby działania, bo pan minister nie był, z tego co wiem, zachwycony tym, że napisali list taki do Ewy Kopa, czyli który był głośno komentowany, w którym właśnie nie podoba im się to, co on zamierzał. Ale z drugiej strony, no, wydaje się, że chyba ta decyzja, tak jak mówi Krzysiek, jest jakby no, tylko odsunięta w czasie, choć nie wiemy, kto będzie rządził po wyborach.
No właśnie, znowu więc decyzja odsunięta Agnieszko w czasie, kolejny temat gdzieś tam odłożony. No a tu jeszcze jest pytanie, czy Energa jest w stanie jako samodzielny podmiot konsolidować też inne podmioty wokół siebie. Moim zdaniem jest na tyle silnym podmiotem, że mogłoby to czynić.
No jeśli tak, ale raczej we współpracy z Eneo, a nie we współpracy z PGE, bo to jest jednak nierównomierność podmiotów.
Nie wiemy,
tak?
Dokładnie, jaka to ma być, czy w ogóle jest ta strategia ze strony rządu, jeśli chodzi o politykę energetyczną. Obawiam się, że ona jest z doskoku realizowana. Budowano blok energetyczny w Ostrołęce, potem go zaniechano po wizycie w Rosji delegacji rządowej. Tak można mnożyć przykłady takich zabieg skoku.
Mnie to jedna rzecz dziwi w tej całej sprawie, że kilka lat temu inny minister z tej samej ekipy próbował przeprowadzić właściwie ten sam proces. Była cała awantura o to, tak? Była decyzja Urzędu Ochrony Konsumentów i konkurencji. Była potem decyzja sądu, a właściwie zmieniło się co? Zmienił się tylko szef UOKiK-u. No, nie wiem, czy pan minister liczy na to, że nowy szef UOKiK-u co powie, że wszystko jest w porządku?
Jest przekonany, że decyzja UOKiK-u będzie pozytywna.
No, ale to przecież jest wbrew, kompletnie wbrew logice, tak?
Ale jest nowy szef. Jest nowy szef, który pewnie
spojrzy na... podejmie inną decyzję.
Tak. Ale no zwróćcie uwagę, że energia jest potrzebna, bo to jest spółka, która ma gigantyczne zyski. 700 milionów w ubiegłym roku, w tym roku pewnie jeszcze więcej. Ma dużą zdolność do zaciągania kredytów. Jest, można z niej wyciągnąć wiele miliardów złotych. I może być traktowana jako taki bonus, który dostanie PGE w zamian za to, że przejmie jakieś niedochodowe kopalnie. No więc no tak, bo tutaj jeżeli tak ma wyglądać ta nasza polityka energetyczna, no to mamy pełne prawo pytać i sprzeciwiać się takiemu rozwiązaniu.
To tyle energii. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Dalej będziemy kontynuować lokalne tematy.
Brak strategii.
Ryszarda Wojciechowska. Wracamy do dyskusji z Dziennika Bałtyckiego. Krzysztof Katka z Gazety Wyborczej, Artur Górski z Gazety Gdańskiej i z magazynu Solidarność. Tutaj jeszcze gorąca dyskusja dotyczyła się o energii, ale na razie ten temat zamknijmy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali, słuchajcie, czy jest afera z podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste w Gdańsku, czy nie? Artur, u ciebie czytam artykuł,
uwagę.
Tak? Wyście pisali 550% podwyżki i myśmy tam sprawdzili, że nawet 1000.
No i właśnie to znowu
może być. Zaniepokojeni są przedsiębiorcy. Pan Dariusz Wołoćko z Urzędu Miasta w Gdańsku mówi, że podwyżki najbardziej dotkną tych, którzy nie płacili przez lata. Stawki aktualizowane są na bieżąco co roku, z tym, że podwyżki mogą być według ostatnich ustaleń zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami raz na 3 lata, czyli osoby, które nie płaciły przez ostatnich kilka albo kilkanaście lat wysokich stawek, powinny mieć świadomość, że wartość gruntów, ich gruntów wzrosła. To, że są podwyżki możliwe co 3 lata, to rozumiem, ale dlaczego jest taka sytuacja, że ktoś nie płacił przez kilkanaście lat? Ja pamiętam, że już taka dyskusja się kiedyś przetoczyła w Gdańsku, tak?
Owszem.
O wysokiej podwyżce. I teraz znowu wysoka podwyżka.
W 2012 roku. Opieszałość urzędników to jedno. Ja rozumiem, że nie ma być może urzędników do tego, by racjonalnie sterować tą polityką finansową. Jeśli przedsiębiorca otrzymuje wydruk i tam ma 10-krotny wzrost podatku za użytkowanie wieczyste gruntu, to się zastanawia, czy się nie wybrać do Kolbud, Żukowa, czy gdzieś indziej.
Oj, zapraszamy do
właśnie,
Kolbud.
No właśnie, i to jest taka polityka właśnie, która można by spuentować.
Ale może tak jest wszędzie, może to jest my tutaj...
Chaos, jaki wyłania się ze sposobu zarządzania Gdańskiem co chwila powoduje poważne pytanie nad kondycją ekipy, która rządzi tym Gdańskiem od kilkunastu lat.
Krzysztof Katka? Paweł Adamowicz, tylko nie,
no,
padło.
Słuchajcie, no czym są opłaty za wieczyste użytkowanie?
Podatkiem.
Wieczyste użytkowanie jest formą posiadania gruntu, od której trzeba płacić corocznie 3% wartości gruntu. Wartości gruntu. I wartość gruntu, o wartości gruntu nie decyduje Adamowicz, Szczurek, Karnowski czy
tylko
inny.
Rynek. No to jest
31 grudnia na 1 stycznia ten grunt o 1000% nie wzrósł.
Ale dobrze wiesz, dlaczego tak się dzieje. Samorządy mają obowiązek aktualizacji tych opłat, czyli sprawdzania, jaka jest wartość nieruchomości.
Ale to nie powinno się odbywać co kilkanaście lat.
Ale mamy w mieście kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy takich nieruchomości. Siłą rzeczy nie jest możliwe, żeby aktualizować ich wartość w czasie rzeczywistym. Jakiś poślizg jest i on jest duży. I to jest okej, no to jest problem, prawda? Tylko że kto jest w tym momencie bardziej poszkodowany? Czy użytkownik...
Budżet miasta, mówisz?
Czy użytkownik, który przez wiele lat płaci niższą stawkę, bo ktoś nie aktualizuje wartości, czy też miasto i inni podatnicy? No to przecież jest wyraźna korzyść po stronie użytkownika, a nie po stronie samorządu.
Ja słyszałem, że podobno odwołujące się liberalizmu władze Platformy Obywatelskiej sprzyjają przedsiębiorcom. Tu akurat dotyka to średnich, małych przedsiębiorców i jako żywo...
Ale nie można się komu
to
rozłożyć.
To, co mówisz, brzmi logicznie, ale mimo wszystko dla jakiejkolwiek działalności podwyżka o ileś tam set procent, no to jakby powoduje jakby problem w tej działalności, tak?
Powoduje.
Więc
tak.
Mi się wydaje, że to mimo wszystko powinno zostać rozwiązane inaczej.
Ale
nie
jak
wiem,
to rozwiązać?
Nie
jeżeli,
wiem ja.
Jeżeli miasto odpuści wymóg aktualizacji, to wchodzi Najwyższa Izba Kontroli, wchodzi prokurator, to nie można tego zrobić.
Do prokuratora jeszcze daleko, tu są inne tematy, które prokurator mógłby się zająć i się zajmuje w Gdańsku też członkami zarządu tego miasta, w Poznaniu. Ale
przepraszam bardzo, ktoś z Państwa ma niewyłączony telefon, bardzo proszę wyłączyć, bo zakłóca nam pracę mikrofonów. Prosimy mówić dalej.
Nie, ale nie mamy zarządu miasta od już chyba 10 lat.
O, to jest Artur Górski. W takim razie,
ja
a ty co o tej podwyżce?
Nie rozumiem, uważam, że jednak tutaj winne jest miasto, winien jest urząd, który powinien o takich zmianach informować. No to jest dla mnie istotne, że skoro żąda takich pieniędzy, podwyżki, to jednak powinien informować. To nie jest...
Bo to jest trochę tak, Krzysztof, jakby podatek od nieruchomości. No nie wiem, mamy mieszkania,
Mogę
tylko jeszcze dokończyć, okay, że jeśli nie informuje, to nie znaczy, że jest stratne, bo sobie właśnie odbije. Miasto nie odpuści tego, bo i tak w formie tej podwojonej, potrojonej, czy jeszcze aktualnej, większej, aktualnej, czy jeszcze większej, odbije to sobie. Także moim zdaniem tutaj urzędnicy zaniedbali jednak te sprawy, ale
wydaje mi się, że jakieś rozwiązanie powinno się znaleźć.
Jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie takie. Wiele osób, które dostają nowe opłaty, idzie, zaskarża decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w czasie rozpatrywania tego wniosku, który co trwa pewnie rok, czasami dwa, po prostu się nie płaci tych nowych opłat.
Ale to nie jest rozwiązanie. Ale to jest takie, wiesz,
albo jeżeli jesteśmy właścicielami gruntu, to musimy zapłacić całą kwotę za to, żeby zostać właścicielem. Jeżeli stajemy się użytkownikiem wieczystym, nie musimy płacić tej całej kwoty, ale mamy inne niedogodności i taką niedogodnością jest konieczność opłaty rocznej.
Że to niedogodność, każda opłata jest niedogodnością. Jeszcze kwestia samorządów, przedsiębiorców. Po sąsiedzku Radia Gdańsk są dwie
no
wille,
i mówią, że się chcą spotkać z prezydentem.
Tak, przedsiębiorcy pewnie zaraz podniosą swoje argumenty. I myślę, że pan Sanowiecki i pan Zalębski z panem prezydentem się spotkają, pewnie jak prezydent wróci do urzędu i będą z nim dyskutowali. No, późno, bo późno, ale teraz widzą, kogo popierali w kampanii wyborczej w listopadzie.
Ja pamiętam że żałują, tak? Że kopali.
Pamiętam raporty NIK-u, które badały gminy. I podobny problem mieliśmy w Gdyni przecież, jak spółdzielnie mieszkaniowe protestowały przeciwko naliczeniu nowych opłat. Pamiętam raport NIK-u, który wskazywał, że ewidentnym zaniechaniem i takim niedopełnieniem obowiązków jest odstąpienie od... stałej aktualizacji gruntów.
No nie można tego zdaniu mojej wypowiedzi, Krzysztof, potwierdzić to, co powiedziałem. Zaniechanie, opieszałość.
No dobrze, niemniej jednak jakieś rozwiązanie tego by się przydało. Jeśli ono oczywiście jest możliwe, tak właśnie myślę, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie Gdańska. Więc ci, co głosowali na tych wszystkich prezydentów, będą teraz, mogą żałować. Za chwilę wracamy, właściwie za kilka minut, a za chwilę skrót wiadomości w Radiu Gdańsk. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Przeczytam tylko informacje od państwa. Bardzo dziękujemy, bo zarówno od pana Waldka, jak i od Markusa dostaliśmy informacje o... Panowie piszą wypadek, ale wiemy już, że to jest kolizja, zjazd ze stakady na ulicę Hutniczą. Tam jest 9 samochodów się zderzyło, ale na szczęście nie ma ofiar. Bardzo dziękujemy za te informacje i oczywiście czekamy na więcej, a my rozmawiamy w studiu Ryszarda Wojciechowska, Krzysztof Katka, Artur Górski. No dobrze, to może o tym, co w piątek. Sejm uchwalił ustawę w sprawie ratyfikacji konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Tak to się nazywa teraz ruch po stronie prezydenta, więc chyba wszystko wskazuje na to, że ta konwencja zostanie ratyfikowana. Była niezła awantura w Sejmie w piątek. Troje posłów Platformy głosowało przeciwko, w tym dwoje posłów z Pomorza, czyli Jerzy Budnik i Marek Biernacki.
I brawo za samodzielność myślenia obu posłom. Biję gorąco.
Czyli Artur przeciwko konwencji, bardzo proszę,
skomentuj. Konwencji z kilku powodów. Część tych argumentów już tak czytałem, zadałem sobie jeszcze wczoraj do 23. Wzbudza moje wątpliwości przede wszystkim artykuł 3, punkt A, który nakazuje używania formuły płeć społeczno-kulturowa. Budzi mój sprzeciw.
Nie ma tam nakazuje
artykuł 12, który mówi o zwalczaniu stereotypowych pojęć, zwalczaniu tradycji religii. Jest tam zaznaczenie, że o ile nie. No jest, konwencja jest pewnym wymysłem środowisk lewicowych, by nie powiedzieć lewackich, które zastąpiły walkę klas walką płci.
To się nazywa robienie z mózgu
potrzebna,
wody ludziom.
Ani nie jest istotna.
Poczekaj, niech Artur skończy.
A mam nadzieję, że pan prezydent w odruchu, nazwijmy to, poszanowania dla przepisów prawa obowiązujących w Polsce tej konwencji.
Proszę cię, ale
nie
czy ty naprawdę czytałeś ze zrozumieniem?
Po pierwsze, piękna nazwa dokumentu. Piękna nazwa dokumentu.
No tak, tutaj niekontrowersyjne jest to.
Absolutnie, każdy jest przeciwko przemocy. Ale
no
gdzie
właśnie.
Jest kwestia, beneficjentkami są kobiety, które jakoby w Polsce bardzo na tą przemoc narzekają, mimo że dane europejskiej agencji badającej te sprawy wskazują, że w Polsce ta przemoc jest o wiele mniejszym problemem.
No, ale nie mówmy, że nie jest problemem. Oczywiście jak spojrzymy w statystyki, to wszystko jesteśmy w stanie wyczytać.
Jest tam Agnieszka,
ale przemoc
wątek,
wobec kobiet jest problemem, nie tylko
edukacyjny,
w Polsce.
Artykuł 14, artykuł 66 do 68, który narzuca na ingerencję obcego ciała grewio, które jest
grupą samą konwencję.
Ekspertów
w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz.
Nie wiem, jakie ciało ci przychodzi do głowy, ale ja się cieszę.
Bo tam jest jakby powołanie takiej specjalnej rady.
W ogóle podpisano już.
Jeszcze nie? Na razie tylko ustawa ratyfikacyjna.
Ale przynajmniej została, mówiąc brzydko, przepchnięta przez Sejm, żeby wreszcie skończyły się takie właśnie dyskusje i żeby takie właśnie osądy, jakie tutaj...
Sądzisz, że konwencja zmieni i to jest stereotypowe, ale co to znaczy stereotypowe?
Za dwa lata będziesz mógł powiedzieć, że konwencja nic nie zmieniła i że się nic nie zmieniło i że nie ma cały czas całodobowych jednak takich interwencyjnych miejsc, gdzie kobiety
Polki
pobite
potrafią
będą
trafić
mogły się...
na policję, zgłosić, robią to bardzo często. Po Litwinkach chyba najczęściej
było. No, ja się już przyzwyczaiłam, Artur, że ty wszystko wiesz zawsze najlepiej, ale naprawdę pozwólmy jednak, żeby ta konwencja u nas zaczęła działać. No jeszcze musi prezydent podpisać. Ale ja mam tutaj pewne wątpliwości.
Co znaczy stereotypowa rola płci?
Ale Artur, stereotypowa rola płci, że ty jako mężczyzna idziesz do pracy, tak? I nic poza tym, idziesz zarabiać pieniądze, a twoja żona siedzi w domu, więc i wykonuje różne inne role.
Jest stereotypowa rola?
Mam kontrargument. Przez całe lata, jak stereotypową jest ta konwencja. Przez całe lata stoczniowcy jeżdżący do pracy o 5 rano czytali głos stoczniowca, tam było co? Przepisy kulinarne na ostatniej stronie i przychodzi do domu gotowania.
Ale
konwencja
przepis.
Nie była pisana tylko pod Polaków i dla Polaków. To jest konwencja europejska, a w Europie mieszkają również wyznawcy islamu i gdzie
oni
przynajmniej
będą wykorzenionymi z tradycji według tej konwencji.
To,
tak?
To nie jest tylko do ciebie ta konwencja naprawdę adresowana i zrozum, Artur.
Ja jestem oburzony, bo Polki cieszą się w Polsce szacunkiem. Oczywiście są dewianci, są bandyci, których nazywam mężczyznami, są ludzie skrzywieni. Również kobiety stosują tą przemoc, również w stosunku do dzieci.
Ale ta konwencja też obowiązuje tych mężczyzn, dotyczy tych mężczyzn, którzy są maltretowani. I dzieci
też. Są kobiety, tam mówię,
ale tam, jakbyś czytał ze zrozumieniem, to byś przeczytał, że też dotyczy to, zarówno jeśli ktoś jest prześladowany, czyli mężczyźni i dzieci. Też. Nie tylko kobiet. Krzysztof Katka, a co ty?
No ja mam tutaj, mamy piękne komputery w Radiu Gdańsk, które można korzystać i właśnie przeczytałem, że konwencja została podpisana przez 36 państw.
A ratyfikowało ją?
Ratyfikowana przez przynajmniej 10. Mamy takie straszne państwa, w których no, po prostu nie da się żyć przez tą konwencję, jak Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia,
Dania, Szwecja, Portugalia, Finlandia, gdzie przemoc jest wobec kobiet trzykrotnie wyższa niż w Polsce.
Włochy. A kto ma zastrzeżenia oprócz środowisk prawicowych i episkopatu? Identyczne zastrzeżenia ma właśnie Rosja, która chciała zlikwidować sformułowanie, że gender i orientacja seksualna są niedopuszczalnymi podstawami dyskryminacji kobiet. Dokładnie to, co mówi nasz episkopat.
A ja muszę... Tak? Jeszcze?
No,
a ja muszę powiedzieć, że ja czytałam tę konwencję również, żaden tak argument. Jak Artur, chociaż wyczytałam, jak państwo słyszą, zupełnie co innego. Właśnie, co wyczytałam? Że przyjęcie tej konwencji, ja bym się na miejscu rządzących trochę bała przyjąć tę konwencję. Tam jest mnóstwo obowiązków, które trzeba spełnić, naprawdę. Trzeba wydać, moim zdaniem, sporo pieniędzy, zorganizować pomoc taką właściwie w skali całego kraju dla kobiet maltretowanych. To jest wciąż system, który nie działa do końca dobrze. Trzeba pewnie przepisy dostosować i tak dalej. I tu bym...
I tu bym doszukiwała się
problemów, bo na razie posłowie to tylko się właśnie przerzucali. Także albo konwencja musi być, albo nie może być, bo jest
grozi
naszej rodzinie i religii.
Poczekaj,
teraz Ryszarda. Poczekaj.
Przede wszystkim trzeba będzie honorować, mam nadzieję, będzie się honorować fakt, że jeśli oprawca po odsiedzeniu na przykład, zamaltretowanie
lub oprawczyni, oczywiście,
będzie chciała wrócić do tego domu, gdzie ma rodzinę, którą maltretowała, to nie będzie mogła, bo do tej pory tak po prostu było. Wracali oprawcy i gehenna zaczynała się od nowa. Między innymi po to jest ta konwencja, żeby takie sprawy odwrócić.
No żeby trochę zmusić rządy w poszczególnych krajach, żeby się do tego dostosowały. No
ja już tutaj ostatnie zdanie, parę tygodni temu mówiłam, że nieważne, czy jest 10 osób, 100 czy 1000 maltretowanych. To są osoby maltretowane i trzeba się tym zająć. I wyliczanie, że u nas mniej, a w Szwecji czy w Danii więcej, to znaczy, że nie wiem, to jest jakaś zła zabawa.
No Artur, ja powiem Państwu tylko, że Artur Górski ma notes i teraz będzie czytał.
Obaj koledzy tu się posiłkują, jeden komputerem, ja jestem
Powietrza, biorę. Proszę, i co w tym notesie? Bo usłyszałem cały czas, że my to dostosujemy, nasza konstytucja jest tu nadrzędna. Zwracam uwagę na artykuł 78 tejże konwencji.
Nikt nie powiedział nas nic o konwencji.
Ale oczywiście, że tak, wcześniej dyskusji wielokrotnie. Artykuł 78 konwencji zakazuje jakichkolwiek zmian w zapisach tejże konwencji. Zakazuje wprost i literalnie jakichkolwiek zmian.
No ale przecież, ale jakie zmiany mówisz, ma być?
Interpretacja, jakichkolwiek. Artykuł 78.
Przepraszam, Artur, myśmy tutaj nie rozmawiali o żadnych zmianach.
Jakie zmiany? Już jak, co ja bym tam, czego nie zauważono?
Dobrze.
Podstawowych przyczyn zachowań przemocowych. To nie religia, nie kultura jest źródłem tej przemocy, jakby chcieli autorzy tejże konwencji, a takie zjawiska jak brak pracy, niskie zarobki, wyjazdy zagraniczne i rozbijanie rodzin, jak i alkoholizm. Tego w ogóle nie ma w tej konwencji. Przyczyn takich zachowań w Polsce. To gdzieś chcą zastąpić czymś, co się nazywa wojną płci. Jest ideologicznym dokumentem opartym na neomarksistowskiej ideologii.
Mamy kolejny spór związany z tym, że prawo europejskie ma zacząć obowiązywać w Polsce. I tego typu dyskusji mieliśmy już bardzo wiele.
Na jakich zasadach? Rozmawialiśmy, to ma być implementowane na prawo polskiego. Na jakich zasadach możemy odpowiedzieć? Jaki będzie miało wpływ na orzecznictwo sądów, na koszty związane z dofinansowaniem różnego rodzaju organizacji pozarządowych i tak dalej?
Były duże obawy, że przyjadą źli i zabiorą nam ziemię.
Jesteśmy przed tym procesem.
Tak, ale ile lat jesteśmy już po wejściu do Unii Europejskiej.
I całą masę różnych przepisów przyjęliśmy. Wykupowi ziemi przez cudzoziemców.
I to były generalnie korzystne zmiany.
No dobrze, to
moim zdaniem
przez dwa lata
korzystnych zmianach się nie mieści.
Przez dwa lata wykorzystywano te konwencje i przemoc, która jest czymś okrutnym, wykorzystywano do walki politycznej. I ja kiedy obserwowałam dyskusję teraz w parlamencie, tuż przed głosowaniem, jak widziałam panią Kempę, która jakieś bzdury wierutne opowiadała, to a niedawno przed miesiącem zagrała w teatrze Groteska, to zastanawiałam się, gdzie
po prostu, komisji,
czy parlament to nie jest groteska właśnie, a teatr groteska, w którym oni raz do roku posłowie występują, prezentują swoje talenty.
Zgadzam się z tobą. Pani Kępa ma swoje walory, plusy, minusy. Zostaw panią
Kępę. Wielu takich polityków opozycji tam było, którzy po prostu bzdury opowiadają. Nie ma czegoś takiego w konwencji, jak przebieranie chłopców.
Ale kto ty mówi? Ja nie wiem. Artykuł 14 mówi o edukacji zwalczającej stereotypy. Rzeczywiście.
Ale dlaczego nie? Dlaczego nie edukować dzieci, żeby nie miały tych właśnie stereotypów, o których ci mówiłam?
Rodzicom prawo do Ale jakie prawo? Na wychowanie
Przecież
dzieci.
Jak ci to strasznie coś zabiera, to możesz nie posyłać dziecka do szkoły ani do przedszkola. Ucz je sam.
Jest obowiązek co edukacyjny w Polsce.
Ale możesz uczyć sam. Możesz
Przez
uczyć sam. Nie, ty możesz uczyć sam. Jest taka możliwość, skoro ci coś zabierają w szkole. Ja mam wrażenie, że w szkole dodają.
Bardziej przemocowe zachowania to widziałem na komisji poprzedzającej z piątkowe zebranie Sejmu, gdzie ta dyskusja była, nazwijmy to, paradyskusją.
Nie ma ich
Sejm przegłosował i teraz jest pytanie, co zrobi prezydent Komorowski.
Pewnie przychyli się do opinii profesora Cola i tej konwencji.
Nie, pewnie przed wyborami nic nie zrobi.
Myślisz, że nie? Ja myślę, że do wyborów nie będzie ratyfikacji? No dobrze.
To bardzo możliwe, bo pan prezydent Komorowski...
I myślę, że to mu część głosów może odebrać, dlatego że z badań wynika, że prawie 80% jednak Polaków jest za tą konwencją. Znaczy nie miało nic przeciwko temu. Więc nie rób takich...
Ja nie wiem, jakie to badania, bo...
No więc właśnie, bo ty wywiórczo rozumiem,
że ty... Ale też jeżeli prezydent nie podpisze, no to nie wystawi się tutaj na ataki na przykład ze strony episkopatu.
i kandydata Dudy, bo na pewno to wykorzysta, tak?
Pan prezydent Komorowski od lat taką techniką...
O, i tak płynnie przeszliśmy właśnie do kampanii wyborczej.
Sprawuje swój urząd, że trudne tematy odsuwa.
Czy Andrzej Duda zaczął swoją kampanię wyborczą? Ta konwencja się wielu komentatorom podobała. No właśnie, czy zawalczy z Komorowskim?
Zawalczy, jeśli byśmy mieli mierzyć z konwencjami to, co się działo
właśnie,
w sobotę.
Czy można mierzyć konwencjami, tak sobie myślę.
Właśnie, czy można? Na ile ta dynamika będzie utrzymana ze strony sztabu Dudy?
Ale nie, czy to w ogóle, czy to się przekłada? Tak się zastanawiam, czy to się przekłada. Czy ten ładny obraz wpływa na Polaków, chcieli strony... pójść i głosować właśnie na Andrzeja Dudę, a nie
obraz,
na kogo innego?
Dobrze, obraz. Z jednej strony mówiący, czytający z kartki prezydent Komorowski, z drugiej strony półgodzinne dynamiczne wystąpienie kontrkandydata, młodszego, bardziej energicznego, z poparciem partii, z poparciem też okazuje się przekładanym na wyniki wyborów. Oto przypomnę, że w Tychach PiS wygrał w Cuglach wybory uzupełniające do Senatu.
No ale to chyba akurat nie jest zasługa Andrzeja Dudy, myślę. Nie za bardzo.
W każdym razie
niewiele jeszcze tam chyba nie dojechał swoim Dudobusem, którym dzisiaj gdzieś tam ruszył. Krzysztof?
Konwencja bardzo dobra. Duda wypadł moim zdaniem bardzo dobrze. I on pewnie nie wygra tych wyborów, ale zrobi bardzo dobrą robotę dla PiS-u. Bo dzisiaj młodzi wyborcy, wyborcy także w średnim wieku, myślę, że będą bardziej się skłaniali ku Dudzie niż ku Komorowskiemu, który ma troszeczkę archaiczny wizerunek. Inna sprawa jest, co mówił Duda.
No mówił, że cofnie reforma 67.
No właśnie, ale to prezydent...
Będzie bronił polskiej ziemi, polskich lasów.
No tak, ale to czy trzeba bronić polskich lasów, polskiej ziemi, to jest bardzo wątpliwe, bo polska ziemia jest polska, a lasy są państwowe i polskie, więc jakby to jest takie troszeczkę szukanie...
Próba prywatyzacji, ciągnąca się półtora roku tychże lasów.
To jest szukanie problemu, moim zdaniem, a cofnięcie reformy emerytalnej przez prezydenta jest niemożliwe, bo trzeba mieć większość w parlamencie i dopiero wtedy podpis prezydenta jest
dla
istotny.
Dla tych, którzy uwierzyli, że żelandolowa prezydentura to jest to, co Polsce jest najbardziej potrzebne, przypomnę, że prezydent ma z jednej strony możliwość
referendalnej, a po 69 wedle tej logiki u nas właściwie głównie była żelandolowa.
Artur, masz rację,
jak sympatyzujemy z jednym ugrupowaniem, to wtedy nie jest prezydentura żelandolowa, pozwolisz mi coś powiedzieć?
Teraz Ryszarda Wojciechowska.
Bo ja mam duży problem, wiesz, żeby cokolwiek powiedzieć. Wiem, że masz ogromną wiedzę, Artur, ale chciałabym też powiedzieć. Ja popatrzyłam na tę kampanię też.
Bo właśnie, przepraszam, teraz ja się przerwę, bo pani Barbara właśnie pisze, czy pan Artur musi wszystkim przerywać? Wiesz, Artur? Teraz Ryszarda.
No, jak się wszystko wie, to trzeba, tak, to rozumiem. I naprostowywać.
Dziękuję pani Barbarze, że wybaczyła mi moje przerywanie.
Artur musi naprostować nas wszystkich, bo my błędnie myślimy, ale postaram się jednak tym swoim muszczkiem coś tutaj dodać. I patrzyłam na tę konwencję z ciekawością, to prawda. Było to widowisko. Andrzej Duda wydawał mi się nienaturalny w tej swojej takiej euforii, w tym energetycznym takim zachowaniu. Ale dla mnie bezcenna była inna sytuacja. Zobaczyć, jak Jarosław Kaczyński podbija balonik, uśmiecha się, ale ja myślę, że nie ma takich znowu powodów do śmiechu, bo jeśli prawdą jest, jak tutaj Artur zapowiada, że Andrzej Duda może powalczyć i zdobędzie wynik w kampanii wyborczej, dojdzie do drugiej tury i zdobędzie wynik wyborczy, który przewyższy wynik wyborczy PiS-u w ogóle, czy procentowo, no to myślę, że może być naturalnym kandydatem na lidera partii.
Bo już teraz
profesor Nowak rozpoczął dyskusję, czy skoro mamy młodszego kandydata na prezydenta, czy nie jest dobrze pomyśleć o młodszym kandydacie na premiera. Więc Jarosław Kaczyński, podrzucając ten balonik i uśmiechając się, myślę, że jednak już tam sobie układał jakiś plan na wypadek, co będzie, jeśli rzeczywiście Andrzej Duda osiągnie bardzo dobry wynik w kampanii prezydenckiej.
I pan Jarosław Kaczyński będzie prezesem Prawa i Sprawiedliwości, pan Duda będzie prezydentem, a premierem będzie młody, dynamiczny.
Czyli kto?
Polityk. To nie doradzam.
Kiedyś właśnie pamiętam, że był taki młody i zdolny. Kazimierz Marcinkiewicz.
O, to było rzeczywiście nieszczęśliwy wybór. Czy konieczność?
I co zrobić, żeby takie nieszczęście
nie było? To tego samego szefa PiSu to był wybór.
Tak, koalicyjny wymóg. A ja jeszcze oczekuję jednego, że już teraz nikomu nie przerywam, tylko coś powiem.
Nie, Artur, przepraszam.
To nie był żaden wybór.
To my się nie zgadzamy akurat.
Dobrze. To tylko dodam coś, co przyniesie nas dzisiejszy dzień. Debaty. Chcemy debaty. Polacy, wyborcy powinni mocno ten argument teraz na każdym spotkaniu z panem prezydentem.
No właśnie, tylko jakiej debaty, tak się zastanawiam, no bo chyba nie wszystkich kandydatów, bo tych kandydatów zrobiło się naprawdę dużo, tak? Bo dzisiaj pan Kukiz ogłosi, że kandyduje z pani Grodz.
Ale jest jeszcze sprawa uzyskania 100 tysięcy głosów, bo to wiesz, to, że Paweł Kukiz chce być prezydentem, to jeszcze nie znaczy, że on będzie kandydatem na prezydenta. Musi zebrać 100 tysięcy głosów, a to wcale nie jest takie proste, jeśli się nie ma struktur w terenie, jeśli się nie ma ludzi, którzy będą przy tych stoliczkach siedzieć i namawiać ludzi do podpisania, do zbierania głosów. Dla mnie jeszcze jedna przy tej kampanii rzecz była istotna. Znaczy ja obejrzałam również wystąpienie prezydenta Komorowskiego i zgadzam się z tymi publicystami, którzy mówili, że prezydent Komorowski uwierzył w to, że już ma prezydenturę po raz drugi w kieszeni, mówiąc kolokwialnie. No nie, myślę, że jeśli się nie postara, jeśli nie wynurzy się z Pałacu Prezydenckiego, nie ruszy w Polskę, tak jak Andrzej Duda, to nie nawiąże kontaktu z wyborcami.
Z tego, co wiem, to ruszy.
Bo w orędziach i w takich przemówieniach na konwektyklach partyjnych to jeszcze nie jest kontakt z wyborcami. Więc ale jeśli nie, to po prostu no,
z tego, co wiem, to Bronisław Komorowski wyruszy, no więc będą się tam gdzieś krzyżować ci panowie.
Od tego jest kampania, żebyśmy poznali, bo ja już teraz, prawdę powiedziawszy, też się pogubię. Jakie poglądy ma Bronisław Komorowski na wiele spraw.
Odczytał je przecież. Ale jeśli się pozwolisz, pod jakim szyldem wyruszy? Bo oglądałaś konwencję partyjną.
Prezydent obywatelski.
Spotkanie Platformy. Niektórzy twierdzą, że nie był to początek kampanii wyborczej. Tam nie było logotypu Platformy Obywatelskiej, kiedy pan prezydent Komorowski miał swoje wystąpienie.
No tak, ale to
jest schowano.
Ale po tym, to jest chyba normalne. Po 5 latach prezydentury, kiedy się drugi raz ubiega o prezydenturę, to dla mnie to jest rzecz normalna, że stara się o poparcie partii, która go wcześniej popierała, natomiast nie musi być logo partyjne. Chociaż ale tak to wszyscy wiedzą, że pieniądze na kampanię pójdą z pieniędzy Platformy Obywatelskiej.
Ale to zawsze się odbywa.
Logo przeszkadza.
Zasada jest taka, jeżeli notowania partii które znaczek góry możemy wywiesić za sobą, są dobre i rokujące na poprawę, no to wywieszamy ten znaczek. A jeżeli one spadają i są uznawane przez sztabowców, że mogą być obciążeniem, no to jest taka sytuacja jak teraz.
Nie logo, a myślę, że to jak będzie przedstawiał się w kampanii prezydent. Bo jeśli będzie tak ospale przedstawiał się, jak to było właśnie w ubiegłym tygodniu, no to słabo
jednak. Tylko jest pytanie, czy te wybory wygra ten, kto wygra, tymi konwencjami w trakcie kampanii, czy wygra tym właśnie jeżdżeniem, spotykaniem się, podawaniem ręki i tak dalej. Bo akurat w tej sprawie, a propos Bronisława Komorowskiego, moim zdaniem on zyskuje w tych takich relacjach. On sporo, my może tego tak nie widzimy, bo Bronisław Komorowski w trakcie swojej prezydentury jeździ bardzo często po małych miejscowościach. Tak, gdzie my dziennikarze nie szczególnie tam jeździmy, bo on niczego nie mówi, co ma wymiar ogólnokrajowy i tak dalej, i tak dalej.
No nie, ale pokazywane są migawki w telewizji. Jeździ. Zawsze każda wizyta prezydenta gdziekolwiek jest odnotowywana i pamiętam to słynne ho, 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 które się tam niosło i takie różne historie i to wiemy, że prezydent ma dobry kontakt, ale trzeba jeszcze coś zaprezentować, jakiś własny program w tej kampanii. Natomiast wracając do tej Andrzeja Dudy, to powiem, że właśnie z takim rozmachem zrobiona ta konwencja, pozwoliła mu naprawdę zaistnieć, bo od 2 czy 3 dni nie mówimy o niczym innym, tylko o tym, jak to wyglądało, kto wystąpił, kto go popierał.
Córka, żona.
O tym, kogo na piwo Janusz Rewiński, prawda, wysyłał, o to, co mówił Jerzy Zelnik, co śpiewała Natalia Niemen, prawda, więc to jest ta cała otoczka tego.
A kto robi te amerykańskie konwencje teraz Prawu i Sprawiedliwości, skoro Michała Kamińskiego nie ma, Adama Bielana nie ma.
Jak się ma pieniądze,
to
pół miliona to taka impreza kosztowała. Jak na spektakl, jak ktoś się interesuje, to jest dosyć drogo. Jak na premierowy spektakl, to jest to dosyć drogo.
Pochwaliłeś się pana prezydenta Komorowskiego, tylko jednym zdaniem, rzeczywiście częściej się wypowiadał, ale po serii gaf wypowiadać się już przestał.
No tak, ale nie chodziło o to, że sporo jeździ. No państwo tu komentują.
Coś, jakieś jedno zdanie
ja
dobre
nie wszystko mogę, muszę powiedzieć, przeczytać. Tutaj my zresztą zostałyśmy oskarżone, że panie przesiąkłyście platformą, to pan Andrzej. To chyba było a propos konwencji. Tak rozumiem. Sporo krytycznych ocen także Artura Górskiego, ale no to przyjmujemy z pokorą te wszystkie państwa komentarze, ale przypominamy także, że jest ten wypadek, czy kolizja, karambol przy zjeździe ze stakady Kwiatkowskiego na ulicę Hutniczą. Droga jest zablokowana, wszystkie służby są na miejscu. Wszystkim państwu, którzy te doniesienia do nas wysyłają, bardzo serdecznie dziękuję. Wam dziękuję za wizytę w studiu. O wyborach prezydenckich będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać i o tych debatach, co one będą, albo co ich nie będzie. Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję.
Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność.
Dziękuję państwu.
Agnieszka Michajłow, ja również dziękuję.